Dobra, to kontynuujemy list do Tytusa. Przypomnienie. Co już wystudiowaliśmy, co wiemy? Co wiemy z tego listu? Zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie tych dwóch lekcji. Co pamiętacie?
Autorem jest apostoł Paweł.
Gratuluję, super. To prawda.
Słucham?
To prawda.
Adresatem Tytus.
Jeszcze raz. Co dalej?
Oraz wierzący na Krecie.
Słucham?
Oraz wierzący na Krecie. Też
tak.
Pośrednio.
Pośrednio.
Tak. Co dalej?
Paweł, autor, powołany jest do służby Bożej w celu głoszenia Ewangelii.
Mhm. Komu?
Wobec
wierzącym i niewierzącym.
No właśnie.
Wszystkim.
Co dalej?
A Tytus również we wspólnej wierze.
Mhm.
Tytus ma ustanowić starszych.
Mhm.
W liście jest dużo
wskazówek dla starszych.
I był tam również apostoł Paweł. Apostoł Paweł wyruszył, zostawiając Tytusa. I dał mu specjalne wytyczne do wielu spraw, tam, które trzeba rozwiązać. Między innymi ustalić starszych. Jest problem tam w tej społeczności z fałszywymi nauczycielami, ze zwodzicielami. Też tu trzeba zrobić porządek. I z takimi innymi wytycznymi odnośnie życia codziennego.
W pobożności.
Do życia w pobożności i też jest mowa o zbawieniu z łaski. To tak takim bardzo dużym skrócie.
Co jeszcze pamiętać? Jakie zagrożenia mogą Tytusa tam spotkać?
Odstępcy.
To prawda. Ale...
Wchodzenie w niekończące się dyskusje z nimi, które do niczego nie będą prowadzić. Ma na to uważać.
Na co jeszcze ma uważać? Od kogo jeszcze jest zagrożony? Prócz tych samych odstępców.
Na pogardę.
Spory później pogardy.
Tak.
Na lekceważenie.
Tak, jest narażony na lekceważenie. Ze strony dlatego, tych, którzy nie będą podzielać jego...
Dlatego musi być stanowczy.
Tak, musi być stanowczy w tym, co mówi. Okej. Co jeszcze pamiętacie?
Tak jak na ostatniej lekcji wystudiowaliśmy, to tytuł stan jest starszy. Pełni te funkcje, które pełni w zborze starszy, tylko że on tam jest tymczasowo i musi za jakiś czas wyjechać, dlatego ma dopilnować ustanowienie starszych po zborach tam.
Jest wzorem pobożnego życia.
Tak, jest wzorem pobożnego życia, ma taki być.
I to, co tutaj Paweł opisuje, jaki ma być ten starszy, ten biskup, to nie jest tylko do starszego i biskupa, ale pośrednio do nas wszystkich. My mamy tak żyć nielegalnie i w tych wszystkich cnotach.
Zaraz sobie o tym jeszcze dokładnie powiemy. Dobrze. Jeszcze są uczestnikami Bożej łaski, czyli są osobami, którym grzechy zostały przebaczone.
Oczekują nadziei.
Błogosławionej nadziei, dokładnie. Dobrze.
Chciałam dodać, że Tytus był Grekiem.
Tak, Tytus był Grekiem. To prawda. Tytus był Grekiem. Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj mamy kolejną lekcję. Temat lekcji. Charakterystyka starszych i zwodzicieli na podstawie listu do Tytusa, pierwszy rozdział. A i trzeci też. Czyli na podstawie listu do Tytusa. Charakterystyka starszych i zwodzicieli na podstawie listu do Tytusa. I czego mogę się z tego nauczyć? Napisaliście? To teraz cel. Co mamy zobaczyć? Mamy zobaczyć, czym charakteryzują się starsi. Ich służba. Oraz jak są powoływani i dlaczego. Czym charakteryzują się starsi, ich służba oraz jak są powoływani i dlaczego. Drugi punkt. Zobaczyć, czym charakteryzują się zwodziciele. Ich działania i ich powołanie. Ich działania i ich powołanie. No i trzeci punkt. Wyciągnąć wnioski dla siebie na podstawie tego, czego się dowiedziałem. Przeczytam jeszcze raz wszystko. Charakterystyka starszych i zwodzicieli na podstawie listu do Tytusa i czego mogę się z tego nauczyć. Cel. Zobaczyć, czym charakteryzują się starsi, ich służba oraz jak są powoływani i dlaczego. Zobaczyć, czym charakteryzują się zwodziciele, ich działania, ich powołanie. Wyciągnąć wnioski dla siebie na podstawie tego, czego się dowiedziałem. I teraz będą dwie rubryczki. Pierwsza na 2/3, druga na 1/3 kartki. Pierwsza starsi, druga zwodziciele. Przeczytamy sobie teraz cały list i patrzcie, śledźcie tekst, bo zresztą mieliście to robić przez cały tydzień, więc mam nadzieję, że jesteście w miarę przygotowani. Mieliście się też zastanawiać nad wersetami, które wam podałem. Więc czytajmy cały list, a wy jeszcze raz sprawdzajcie, gdzie jest na ten temat w liście. Które fragmenty możemy pominąć? A które fragmenty mamy wziąć pod rozwagę. Także czytamy cały list, 3 rozdziały, kto by chciał, 3 osoby po kolei, żeby ktoś
ja
przeczytał. Robert, potem kto?
Ja mogę drugi.
Darek drugi, kto trzeci?
Ja mogę.
Proszę bardzo, Ewelina.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Do Tytusa, mego własnego syna, we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretańczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic nieczystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
No.
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominam, aby byli trzeźwi, we wszystkich stawiać samego siebie na wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazaj prawość i powagę. Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim im się podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przypłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwi i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i sworuj z całą powagą, strofuj z całą powagą, niech nikt tobą nie garci.
Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich wyciekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy pośle do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybić do mnie z Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Dobrze, no i teraz powiedzcie mi, które fragmenty według was mamy dzisiaj pod rozwagą?
Pewnie z rozdziału pierwszego, starszych, 6-9.
No a mamy o kim dzisiaj mówić?
O starszych.
Nie
spodziciela.
No. No, więc mamy pierwszy rozdział, tak?
Tak, a druga część o zwodzicielach.
No i dobrze, a o zwodzicielach? Dobrze. A o zwodzicielach, tak?
Druga część.
Drugi i trzeci.
A co w trzecim?
No mamy tych heretyków.
No.
Unikać.
Heretyka to pierwszym i drugim uchomieniu unikać.
A tu mamy też w trzecim o starszych coś, czy nic?
O starszych nie.
No, że ma unikać.
Nic?
Nie jest głupi, kto czeka.
No to mamy coś o starszych?
Pierwsza mówi o starszych.
No, ale i pierwsza mówi o postawie starszych.
Ale i też początek pierwszego powołania.
W trzecim rozdziale też mówię.
Tak? Co mówisz?
Pierwszy werset w trzecim rozdziale.
Drugi i trzeci.
Tak, pewne rzeczy, słuchajcie, są cały czas, natomiast my będziemy je omawiać, to co mówicie, co tu Darek też mówisz, to będziemy omawiać przy okazji uczynków, bo jest pewna postawa, która dotyczy wszystkich, tak? I wtedy jeszcze raz sobie to poruszymy. Natomiast tak jak mówicie, rozdział pierwszy przede wszystkim, ale również drugi rozdział, siódmy werset na przykład, też moim zdaniem to dotyczy starszych, bo tam jest mowa o nauczaniu, jak i rozdział trzeci. Także mamy kilka fragmentów i będziemy je sobie omawiać. Więc tak, najpierw sobie powiemy, bo myśmy to już częściowo omawiali przy okazji pierwszego listu do Tymoteusza. Nie wszyscy go studiowali, ale myśmy tam to omawiali to bardzo, 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 bardzo dokładnie. Natomiast tu w miarę możliwości sobie wrócimy do pewnych rzeczy, ale też pewnych rzeczy nie będziemy omawiać jeszcze raz tak samo dokładnie. Także jeśli ktoś by chciał pewne kwestie mocno i dokładnie sprawdzić, to niestety, ale muszę odesłać do listu do Tymoteusza, ale oczywiście zahaczymy o nie. Po pierwsze, chciałem to powiedzieć, że mamy tutaj użyte słowa starszy, to jest presbiteros. To słowo oznacza zarówno osobę starszą wiekiem, czyli starszego człowieka, mężczyznę, może również oznaczać starszego w sensie przywódcy rodu, przywódcy jakiejś grupy, członka rady, na przykład rada starsi, jak czytamy w Ewangelii i czytamy o starszych ludu, to tam jest użyte właśnie takie słowo. Także oni mogli być starsi wiekiem i najczęściej byli. Bo to się często łączyło z tym, że dopiero tacy ludzie byli do takich rad wybierani, ale tam nie tyle chodziło o ich wiek, co chodziło o funkcję, jaką pełnili, czyli funkcję tych, którzy wypowiadali się w imieniu innych, tych, którzy stali na czele innych, byli osobami z autorytetem, których można było coś zapytać, powiedzieć, tak, które stawały w obronie innych, całej rodziny, rodu, czy danej grupy, na której czele oni stali. I w tych wypadkach jest użyte słowo presbiteros też. Drugie słowo, które tu jest użyte, to jest słowo z wersetu siódmego, to jest biskup. I to jest słowo, które na polski tłumacząc oznacza strażnika, opiekuna, tego, który się troszczy w tym sensie, a pochodzi od słowa episkope, czyli odwiedzenie, nawiedzenie, przegląd, straż. To jest słowo biskupstwo. A jest również czasownik, który to określa, episkomai. Patrzeć, spoglądać, odwiedzać, zatroszczyć się, odbyć przegląd. Czyli jakbyście określili swoimi słowami biskupa?
Hodowcy.
Słucham?
Też kto się troszczy.
Tak?
Hoduje coś. Znaczy hoduje to może za daleko posunięte słowo. No.
Ale co?
Troszczy się.
Osobę, która dogląda, troszczy się, ma pieczę, chroni, bo pełni straż, chroni innych, tak? Tych, którzy zostali mu powierzeni. I taka powinna być rola biskupa. Dlatego w Biblii, nawet w Starym Testamencie też, ale również Pan Jezus często wypowiadał się bardzo negatywnie o starszych ludu, że oni zamiast troszczyć się i chronić, dbają o swoje kosztem tych, których powinni chronić. Więc oni jak gdyby byli, mieli pewną funkcję, ale się z niej nie wywiązywali, jak należy.
Czyli to pasterze mogą tak
też, tak, to jest tak, tak. To jest również osoba, która no, w pewnym sensie pasterze, tak? Natomiast mamy tutaj takie słowa użyte, więc ja je mówię wam, jakie są definicje. Więc biskup, ten starszy, bo to są słowa, które określają tą samą osobę. Ktoś, kto stoi na czele, tak? Który jest takim na pierwszym froncie, jak gdyby, przywódca jakiejś grupy, osoba, która zasługuje na zaufanie, tak? Która powinna być osobą godną zaufania, osobą, która potrafi chronić, a biskup to jest określenie tej samej osoby, tylko pokazuje troszeczkę inną kwestię jego służby. Więc to jest osoba, która się opiekuje, która pełni straż nad powierzonymi mu osobami, dogląda ich, troszczy się, ma uwagę na wszystko, tak? Nie jest tej osobie wszystko obojętne. Co jeszcze można o tym powiedzieć? No, to chyba wszystko, bo reszta wyjdzie nam z samego tekstu. Dalej, więc takie są definicje tych słów. Prezbiter i biskup. Ten starszy i biskup. Czyli presbyteros i episkopos. I teraz słuchajcie, Tymoteusz, Tytus miał ich, zobaczcie co jest napisane, ustanowić. Rafał sprawdza tam w Strongu, co to oznacza. Ja sprawdziłem i to oznacza wyznaczyć, ustawić, określić. I teraz jest pytanie do was. Bo już wspominaliśmy o tym, bo ten fragment jest często używany przez różnych nauczycieli z różnymi motywacjami na temat tego ustanawiania, bo o tym ustanowieniu jest tutaj. Jak wam się wydaje, w kontekście listu i tego, co już wiemy o sytuacji, która panowała na Krecie, dlaczego Tytus miał się zająć wyznaczeniem, określeniem, ustawieniem tej służby tych starszych? Dlaczego? Dlaczego oni nie mogli tego zrobić we własnym zakresie tam? Dlaczego Tytus miał się tym zająć? Po pierwsze, Paweł go tam zostawił, żeby on był tam właśnie takim biskupem, tak? Ale jeszcze dlaczego? Dlaczego on miał to pilotować? Jak myślicie? W kontekście, patrzcie w list, nie na mnie.
Ci zwodziciele tam mieszali jeszcze.
Tak, ci zwodziciele tam mieszali i był problem, tak? Ponieważ oni mieli tam głos. Co jeszcze? Czy byli ludzie, którzy dawali posłuch tym naukom?
Tak.
Zwodzicieli? Byli ludzie, którzy dawali posłuch.
Całe domy.
Tak. No, jak myślicie?
Nie za bardzo chyba byli ludzie, którzy potrafili się przeciwstawić tą nauką.
No i potrzeba było kogoś z autorytetem, jak gdyby.
Do
właśnie.
Przedstawiciela ludzi.
To pozwalało na to, żeby ci zwodziciele głosili.
Potrzebny był ktoś, kto stanie na wysokości zadania i konkretnie się przeciwstawi tym fałszywym nauczycielom.
Wskaże ty.
I wskaże, jak gdyby, bo zauważmy, że Tytus znał sytuację na Krecie. On nie przyjechał tam ni z gruchy, ni z pietruchy, 5 minut i poustawiał ludzi. Nie. On znał te osoby, przynajmniej część, i wiedział, jaka jest sytuacja, i mógł się tam rozeznać. A że był osobą, co o nim powiedzieliśmy? Czy to była osoba dojrzała w wierze?
Tak.
Tak. Czy to był człowiek, który znał zdrową naukę, potrafił rozpoznać, co ci ludzie mówią? Dokładnie. Więc potrzeba było kogoś, kto będzie w stanie to pilotować i dopatrzyć, żeby się nie wkradli ludzie nieodpowiedni. Najwyraźniej oni sami, ci wierzący, nie byli w stanie tego zrobić, bo tam nie było jedności. I dlatego potrzebny tam był Tytus. Nie dlatego, że to teraz jest definicja, że wyższy urzędnik przyjeżdża i ustanawia niższych urzędników. Nie o to tam zupełnie chodzi. Nie chodzi o jakąś tradycję, że teraz w każdym miejscu będzie przyjeżdżał ktoś inny i tam kogoś innego ustanawiał. Nie chodzi o jakąś regułę i zasadę. Chodzi o potrzebę chwili. Tam była taka potrzeba. I tam, gdzie taka potrzeba była, zawsze znajdował się ktoś, kto był w stanie to zrobić. Tak jak tutaj Tytus. Tak ja to widzę w kontekście tego, co już przestudiowaliśmy. Więc nie widzę tutaj żadnej reguły i zasady, którą należy się kierować teraz, ale widzę po prostu potrzebę sytuacji. Żeby pokazać wam przykład. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest gdzieś jakaś miejscowość, w której jest kilka grup wierzących, tak? I ktoś tam przyjeżdża, jest, tak? Osoba, która pełni jakąś służbę, tak? Przyjeżdża, tak jak tutaj. I nagle się okazuje, że tam jest, nie ma zdrowego nauczania. Jest problem taki, że jest fałszywe nauczanie, ale są i tacy, którzy trwają w zdrowym nauczaniu. Teraz trzeba się temu przeciwstawić. I teraz ta osoba, która tam jest, z racji tego, że jest uważana przez większość, ona pomaga to wszystko wprowadzić w czyn. Dlaczego? Bo ten człowiek jest w stanie rozpoznać wszystko tak, jak mówi Słowo Boże. A nie dlatego, że ktoś go przysłał i on teraz będzie tutaj odgórnie coś ustanawiał, nie znając nawet ludzi. Bo to nie w tym rzecz.
Obstawiał swoimi ludźmi.
Tak. To nie o to chodzi tutaj. Słuchajcie. Dlatego to jest ważne, że on miał ustanowić i nie kwestionujemy tego, tylko widzimy okoliczności. Dlaczego on miał to zrobić? Pytania, jeżeli macie. Wątpliwości. Może się z tym nie zgadzacie. Może macie inną, jak gdyby, wersję tego, tej całej sytuacji. To słucham.
Chodzi o to, żeby tam było tak samo, jak gdy Paweł był, głosił Ewangelię, mówił, nauczał, tak? I teraz, żeby ta sytuacja nie stała się tam odwrotna, żeby ci, którzy tam doszli do głosu, tak, żeby to nie stała się sytuacja Konstans stała, tylko żeby odebrać im głos. Kto ma to zrobić? No Paweł sam wszystkiego zrobić nie mógł. Zresztą wiedział, że nie będzie tutaj żył wiecznie, tak? Więc co? No, ma zaufanych ludzi, ma Tytusa. Tytus dobrze zna tam osoby, które są. Musi się rozeznać i zrobić tak, żeby po prostu wszystko było w porządku. Wszystko wróciło na takie tory, jakie były wcześniej. Bo to nie od razu, się wszystkie...
No i najwyraźniej jeszcze jedno chciałem dodać. Zauważcie, że Paweł wyjechał z Krety i powiedział Tytusowi co? Zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co jeszcze zostało do zrobienia. Czyli najwyraźniej Paweł nie mógł dokończyć tego, co zaczął. I zostawił tam Tytusa do tego. Więc to jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo kiedy będziemy się spotykać z tym tutaj tekstem w różnych sytuacjach, to warto wtedy pamiętać, o co chodzi. Dlaczego tak się stało? I wtedy łatwiej będzie zobaczyć, czy osoba, która to cytuje, cytuje to zgodnie z kontekstem, czy to się zgadza, czy ona to cytuje, bo chce w jakiś sposób zmanipulować słuchaczy. Tak? I ukierunkować ich tak, jakby ona chciała, a nie tak, jak mówi tekst. Bo to jest też bardzo ważne, bo często...
Przed Słowem Bożym swoją rację.
Bo często Słowo Boże jest właśnie w ten sposób używane. I wtedy warto wiedzieć, żeby nie dać się podejść po prostu. To jest jeden z elementów zdrowego nauczania i chronienia się przed jakąś manipulacją. Często jest tak, że mówcy manipulują słuchaczami, żeby ich w jakiś sposób zniewolić. Po prostu zwyczajnie zniewolić. Dobrze. Czyli wiemy już, dlaczego Tytus miał wyznaczać tych starszych. Dlaczego on miał ich ustawiać i on miał pilotować tą sprawę. A teraz zobaczmy sobie, jacy mieli być ci starsi, bo najpierw sobie powiemy, jacy oni są, a potem w kontraście zobaczymy, jacy są zwodziciele. I tu jest bardzo dużo kontrastów, jak zauważyliście. Natomiast nie będziemy tego omawiać na przemian, bo doszedłem do wniosku, że można byłoby tak zrobić, gdyby wszyscy przestudiowali list do Tymoteusza. To wtedy byłoby łatwiej. Ale w związku z tym, że nie wszyscy go przestudiowali, więc najpierw zrobimy starszych tych, a potem dopiero przejdziemy do zwodzicieli, żeby nam się nie mieszało. Dobra? Więc po kolei, słuchajcie, jacy oni mają być?
Nienaganni. Mężowie jednej żony.
Spokojnie, czekaj. Nienaganni. Nienaganni znaczy wolni od zarzutów. No ale co to znaczy nienaganny, wolny od zarzutów? Jaki? Czyli nienaganny sam w sobie oznacza wszystko i nic. Zgadza się? Bez zarzutów. Ale jakich zarzutów? Na jakiej płaszczyźnie mówimy o zarzutach? Tak? Możemy mówić o nienagannym, no, oczywiście nie w Biblii, ale jeżeli użyjemy bardzo ogólnie słowa nienaganny, to można być nienagannym nawet w lojalności, w złych sprawach. Nie wiem, w jakiejś grupie przestępczej można być nienagannym, bo będziesz lojalny, tak? Jesteś nienaganny w tej sprawie, ale jesteś naganny według prawa. Także to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Oczywiście nie mówię o tym Słowo Boże, tak? Żeby była jasność. Tylko, że zobaczcie, że oni mają być nienaganni i dalej jest wymienione... Co to znaczy?
Postawmy dwukropek,
tak? I teraz nienaganni, czyli wolni od zarzutów w jakich dziedzinach? I po kolei mamy, tak?
Mąż jednej żony.
Czyli ktoś, kto ma jedną żonę. Kto pamięta list do Tymoteusza?
No i teraz będą cztery lekcje na
ten tak? Więc ja od razu mówię, my wystudiowaliśmy w liście do Tymoteusza, że chodzi oczywiście po całym omówieniu tematu, nawet w Stary Testament weszliśmy, chodzi o osobę, która jest wierna. Jednej żonie. Jest to mąż jednej żony, czyli ten, który ma, jest wierny swojej żonie. Nie ma nikogo na boku, jak to się mówi. A w tamtych czasach to było bardzo popularne. Bardzo wręcz. Więc to jest ktoś wierny swojej żonie.
Ale może nie mieć żony?
Może
nie mieć żony?
Nie mieć? No może nie mieć, ale pytanie, jak zostanie zweryfikowany.
Problem jest z weryfikacją.
Zaraz, słuchajcie, pomalutku, Darku, pomalutku, dlatego że my sięgniemy do Tymoteusza. Ja od razu mówię, tylko wiecie, najpierw omówmy sobie tekst, a za chwilę sięgniemy do Tymoteusza i będziemy sobie uzupełniać, dobrze? Więc, tak? Więc mąż jednej żony. Dalej co jest o nim powiedziane?
Mający swój dom utrzymywać w porządku, tak? Żeby dzieci były wierne.
Dzieci
wierne.
Tak.
Nie obwiniano po jeszcze życie.
Mąż jednej żony. Mający dzieci wierne. Proszę o tam o uwagę. Mający dzieci wierne. I teraz jak wam się wydaje, o co chodzi z tą wiernością? Jak myślicie? Pytam was, jak rozumieliście do tej pory? Co to znaczy wierne dzieci mające?
Posłuszne.
Posłuszne. Kto jeszcze tak uważa?
Ja też tak uważam.
Kto inaczej uważa?
Są tłumaczenia, w których znajdziecie Biblii, w których znajdziecie tutaj dzieci wierzące.
Ja tak też podchodziłem, tak.
Ale to nie jest, niestety, to słowo nie wcale nie oznacza wierzące, w sensie nawrócone.
Nie można, tak, nie można uważać tutaj, że chodzi o to, że on ma dzieci wierzące, czyli takie, które się nawróciły. To nie o tym jest tutaj absolutnie mowa. Tu mamy cały czas, że on potrafi zarządzać domem. To jest w tym kontekście. Zobaczmy sobie. Dobrze, zobaczmy sobie pierwszy list do Tymoteusza, sięgnijmy. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział.
Bo to słowo, to jest pistos, może oznaczać w pierwszej kolejności właśnie. Wierny, zaufany, później godny zaufania, prawdziwy i dopiero wierzący, mający wiarę. Pierwsze znaczenie tego słowa to jest wierny, zaufany.
Nie. Zobaczmy sobie pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, czwarty, piąty werset.
Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży?
O proszę. Czyli, Darek, dlaczego ma mieć rodzinę? Bo jeśli nie potrafi rodziną zarządzać, to jak zweryfikujesz, czy on się będzie w stanie zająć Kościołem? Gdzie czasami jest więcej osób niż dwie, czy trzy, czy cztery. Więc zobaczcie, co tu jest o dzieciach powiedziane.
Mają być posłuszne.
Komu mają być posłuszne?
Ojcu.
Tak.
A to jest rola ojca, żeby one były posłuszne.
Ma
oczekiwana cecha dzieci.
Rola? Słucham?
To jest raczej rola ojca, żeby one były posłuszne, czy oczekiwana cecha dzieci. Jedno i drugie.
Ma trzymać dzieci w posłuszeństwie. Jeśli ktoś jest posłuszny, w niczym go nie trzeba trzymać. Można go puścić luzem i on zrobi swoje.
To pokazuje, jaki jest ojciec. Dobrze, Adam, mówisz.
Dobrze mówisz.
Chodzi... To pokazuje, jaki jest ojciec.
Ma trzymać dzieci w posłuszeństwie i w szacunku. I teraz, jeśli wrócimy do Tytusa, to mający dzieci wierne oznacza dokładnie to samo. Czyli dzieci lojalne, godne zaufania, zaufane, czyli posłuszne. Dzieci, którym można zaufać. Takie ma, tak... Taki ma mieć dzieci, ale dlaczego on ma mieć takie dzieci? No to jest jego rola jako wychowawcy. I teraz pytanie, czy on potrafi zrobić porządek z dziećmi? One nie muszą być wierzące w Pana Jezusa. One mają być posłuszne rodzicom. I teraz jeśli on potrafi to ogarnąć w domu, to znaczy, że on ogarnie i tu. A jeśli on w domu tego nie potrafi ogarnąć, to jak on ogarnie to tu? Jeżeli on z dziećmi sobie nie potrafi dać rady, to on da rady z dorosłymi w życiu. Więc te wierne oznacza trzymające posłuszeństwie, posłuszne. I teraz w jakiej kwestii chodzi o te dzieci posłuszne, lojalne, tak, godne zaufania? Dalej co o tych dzieciach jest napisane?
Nie
zobaczcie.
Nie hulaszcze życie albo nie karą.
O hulaszcze życie. Życie takie sobie właśnie hulaszcze. Albo niekarność, czyli brak dyscypliny, nieposłuszeństwo, czyli dzieci totalnie nieposłuszne, które robią co chcą, tak? A ty nie jesteś w stanie nad tym zupełnie zapanować w domu. Dopóki były pod opieką rodziców. Dopóki były pod opieką rodziców. Dopóki nie żyły same. Jak wychodziły z domu, to już trudno było cokolwiek zrobić. Natomiast póki były pod opieką rodziców, póki mieszkały pod jednym dachem, to miały akceptować i funkcjonować w zgodzie z zasadami ustalonymi w tym miejscu, w którym była głowa, w którym była głowa rodziny.
Przypuszczam, że tu wiek nie miał znaczenia.
Słucham? No jak ktoś odchodził, był dorosły, odchodził albo żył na własny rachunek, to wtedy zupełnie inna sytuacja.
Nie możemy przenieść dzisiejszej sytuacji,
tak.
Jak często jest, dziecko mówi, zresztą dorośli tak niektórzy mówią, o, ma już dowód, dostał 18 lat, wszystko w temacie. No
tak.
Nie.
I potem...
Nie możemy przenieść naszych warunków tutaj i myślenia niektórych osób na... Tamto, bo i dzisiaj nie każdy ma takie myślenie. Ja nie mam takiego myślenia. Jak moje dziecko dostanie dowód, to będzie mieszkało pod moim dachem, korzystało z moich zasobów, to będzie trzymało się zasad, które panują w tym domu. A jeżeli wyjdzie, założy swoją rodzinę, no to ja już nie będę miał bezpośredniego wpływu, co nie znaczy, że nie będę dobrze doradzał mojemu dziecku ciągle, tak? Ale już będzie to inaczej.
Chodzi o to, że to są zalecenia ponadczasowe. Nie możemy na nie patrzeć z perspektywy obyczajności, że dzisiaj już tak być nie może, jak to ktoś kiedyś niedawno jakoś tak powiedział, jednej wierzącej osobie, która mówi, że nie może kobieta być starszym i usłyszał od pastora takie stwierdzenie. Wiesz, dzisiejsze czasy są inne, dzisiaj kobiety są dyrektorami, szefami, dzisiaj kobiety są prezydentami, a ty mówisz, że ona nie może być starszym. To nie te czasy. Rozumiecie? A ten ktoś zacytował Słowo Boże. I usłyszał od nauczyciela takie wytłumaczenie.
No ja słyszałam, że kobiety były niewykształcone wtedy.
Różne są argumenty, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy popatrzyli na to z perspektywy ponadczasowej. W różnym wieku dzieci wychodzą z domu, w różnym wieku dzieci się usamodzielniają. Nie jesteśmy w stanie kontrolować dorosłych dzieci, bo i Biblia o tym mówi, że rodzice nie kontrolowali dorosłych dzieci, nie byli w stanie. Ale póki mieli nad nimi kontrolę i pełnili nad nimi opiekę, bo zauważcie, że biskup to jest opiekun, osoba, która kieruje, chroni, a ona chroni swój dom. Kiedy ktoś odchodzi, zakłada własną rodzinę, to wtedy on ma swój dom i tam się zaczyna wszystko jak gdyby od nowa. Nowa komórka się tworzy. Natomiast póki jest jeden dom i póki jest ochrona nad tym domem, to wtedy ta osoba jest za to odpowiedzialna. I czy to było wtedy, czy to było 200 lat temu, czy jest dziś, zasada jest ta sama. Tylko, że dziś się wszystko wywróciło do góry nogami. I dzisiaj często dzieci traktują dom jak hotel. A nie własny dom rodzinny i zasady. Ale my mówimy o Słowie Bożym. Więc jest to osoba, która ma dzieci wierne, czyli godne zaufania, nieobwinione o hulaszcze życie czy niekarność.
To hulaszcze życie, to w staregdańskim jest tak napisane, które by nie mogły być obwinione w zbytku albo niepoddane rządowi. To słowo w zbytku, co jest tu przekroczone jako hulaszcze życie, To jest rozrzutność, marnotrawstwo albo rozwiązłość.
Tak.
Dlatego to takie hulaszcze życie oddaje i jedną stronę, czyli jakieś właśnie marnotrawstwo,
tak,
i może oddawać drugą stronę, czyli również rozwiązłość.
Rozwiązłość, tak. Czyli takie życie nie powinno prowadzić dzieci osoby, która uważana jest za nienaganną. Zresztą nikt nie powinien tak postępować, żaden ojciec. A nie tylko ten, który ma być biskupem. Ale on ma być po tym oceniany, że w tej kwestii, w tej dziedzinie jest nienaganny. Jako chrześcijanin. Że potrafi zapanować nad własną rodziną.
Ja podam taki przykład. U mnie w pracy chłopcy często czekają na mnie. Gdzieś tam są na dole, gdzie przychodzą później wszyscy ludzie, którzy z pracy wychodzą. Słuchajcie, nawet taka rzecz, o kim daje świadectwo, jeżeli wychodzą i moje dzieci powiedzą dzień dobry i do widzenia, albo nie powiedzą. Wiecie, ile osób do mnie przychodzi później i mówi, daje jakby właśnie świadectwo i wypowiada się na temat dzieci. I teraz to świadczy o mnie, jak ja je wychowuję. I miło jest mi usłyszeć, jak mówią, ale twoje dzieci to zawsze grzeczne, takie ten, powiedzą dzień dobry, do widzenia. Miło coś takiego usłyszeć, a mogłoby być inaczej. Gdybym swoich dzieci od maleńkości nie uczył, że trzeba mówić dzień dobry, do widzenia. Prosta rzecz, nie?
Kocham cię. Kocham
cię
też.
Bardzo dobrze.
Dalej, słuchajcie, idźmy dalej. Czy tu jest sprawa jasna? Jeśli ktoś chciałby zgłębić temat męża jednej żony, a jest to temat bardzo ciekawy, może nie dla wszystkich, ale jeżeli dla kogoś, to ja bardzo chętnie udostępnię studium pierwszego listu do Tymoteusza i tam chyba 3 czy 4 spotkania myśmy to omawiali. Jeżeli ktoś chciałby naprawdę to zgłębić i upewnić się, przynajmniej 4. Także ja bardzo chętnie udostępnię. Dla wszystkich jest to dostępne, tylko niech ktoś mi powie, że chce. Idźmy dalej. 7 werset mamy. Co dalej dowiadujemy się o biskupie?
Niesamowolny. A nie, przepraszam.
Biskup bowiem,
jako
szafarz Boży, szafarz, czyli kto? Zarządca, kierownik gospodarstwa, ten, który szafuje dobrami, które tam są. Zarządca, on zarządza. Ma być nienaganny i znowu.
Dwukropek.
Tak. Ma być nienaganny i znowu dwukropek. Dlaczego pisze znowu nienaganny? Bo popatrzcie. Jeżeli on tak zarządza rodziną, tak? To sam taki jest. Trudno jest utrzymać posłuch, tak? Jeśli się samemu czegoś nie robi. Tłumaczyć dzieciom, żeby nie paliły, a samemu palić. No to ciężka sprawa, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że ty nie dajesz przykładu. Jesteś zaprzeczeniem tego, co radzisz. Tak? Albo na przykład, nie wiem, będziesz mówił dzieciom, że nie wolno kłamać, a dzieci będą cię łapać ciągle na kłamstwie.
Myślę, że dobrze by pasował werset z drugiego rozdziału, co do Tytusa tam było, że we wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków, że również tak żyć.
Tak, tak, tylko gdyby ja chciałem, żebyśmy tutaj zobaczyli, że ta ciągłość jest bardzo sensowna, że Paweł ma jeden ciąg myślowy, mówi nienaganny w rodzinie, tak, trzymający dzieci w posłuszeństwie i dalej mówi. Biskup bowiem jako szafarz Boży, czyli zarządca dobrami Bożymi, bo list Dzieje Apostolskie mówią, że co? To jest Kościół Boży nabyty jego własną krwią, czyli jest to własność Boga, nie tej osoby, tylko Boga własność, a on zarządza Bożym dobrem, tak? Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. Piąty rozdział i pierwszych 4 wersety niech ktoś przeczyta.
Starszy, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jak wzór dla stada.
Widzicie? Czyje stado jest? Boga. Nikt nie może powiedzieć, to mój zbór, moi wierzący, moja własność. Ani pośrednio, ani bezpośrednio. Jeśli ktoś tak mówi, to jest w totalnych malinach. Jest pogubiony kompletnie, jeśli ktoś traktuje wierzących jako swoją własność. A byli tacy, którzy chcieli uczniów pociągnąć za sobą. Więc to jest ważne, że starszy jako szafarz Boży, czyli on jest zarządcą. Kiedyś to było bardzo popularne, że był bardzo bogaty włościanin i on często go nie było, wyjeżdżał sobie i kogo zostawiał? A to zarządcę, nadzorcę. Takiego, który zarządzał nie swoim dobrem. I ten szafarz, on też zarządza nie swoim dobrem.
Przypowieści, którą Pan Jezus poruszył.
Tak, więc musimy zobaczyć, kim jest starszy. Więc jako szafarz Boży ma być jaki nienaganny. I teraz co to znaczy, że on ma być jaki nienaganny? W postępowaniu, czyli tutaj w stosunku do innych, tak, jak zarządza rodziną, a tu w postępowaniu własnym, tak, czyli jaki ma być? Niesamowolny. I ten niesamowolny, to znaczy niezadufany w sobie, niearogancki, niezarozumiały. Bo człowiek, który uważa, że wszystko wie najlepiej, tak, jest pewny siebie, jest bardzo często arogancki, zadufany w sobie i zarozumiały. Taki biskup ma nie być. Ma nie być arogancki, ma nie być zadufany w sobie i zarozumiały. Taka osoba nie liczy się z niczyim autorytetem. Ona jest samowolna. Sama decyduje, jak robić. On wie najlepiej.
I nie podatny na krytykę.
Taki człowiek chce być autorytetem, natomiast nigdy nie ma autorytetu. Bo jest zbyt pewny siebie. Jeszcze jaki ma być? Jaką cechę ma mieć?
Nieskory do gniewu.
Nieskory do gniewu. I teraz co to znaczy nieskory do gniewu? Nie wpadający w gniew. Taki gniewliwy, skłonny do gniewu. Taki wpadający łatwo w gniew. Gniewający się.
Może też panujący.
Słucham?
Może też panujący na gniew.
Tu pisze, że ma być nie wpadający w gniew. Bo z tym panowaniem nad gniewem też, ale wiesz to...
Taki nieobrażalski, tak?
Samemu czasami nie wszystko można zrobić. Tu ma być po prostu, zaraz sobie powiemy, tu ma być Boże powołanie.
Ryzykowna sprawa.
Natomiast tu chodzi o Boże powołanie, ale za chwilę. Najpierw omówmy sobie konkretnie te określenia, jaki on ma być. Czyli nie wpadający w gniew, niegniewliwy, nieskłonny do gniewu.
Nieporywczy, niepopędliwy, niezapalczywy.
Tak, niepoporywczy, niepopędliwy, nieporywczy.
Panujący nad emocjami, bo emocje nie są tak doradcą dobrym na pewno.
No jeśli idzie za emocjami, no to nie będzie spełniał tego tutaj, bo zgadza się, że emocje mogą być zwodnicze.
Czyli nieporywczy. Dalej.
Nie oddający się piciu wina.
Tak. Nie oddający się piciu wina. Tu jest kilka określeń na to, żeby dosłownie to oznacza nie przybywający blisko wina. Nie przybywający blisko wina. Tak dosłownie oznacza. Ale to oznacza niechętny do pijaństwa. Nieskłonny do picia wina.
Nie pijanica.
Nie pijanica. Nie oddający się piciu wina.
Nie szuka pocztu.
Tu chodzi o brak kontroli.
Maratonos, oddany pijaństwu, opój pijak.
No ja jeszcze sprawdzałem w takim jeszcze słowniku, który tam jeszcze więcej ma określeń, więc jeszcze jak gdyby podaje dodatkowe, prócz tych, które tu są, tak? Czyli nie oddający się piciu wina, nie pijak, ale osoba nieskłonna do tego, stroniąca od tego, której to nie jest słabym punktem.
No bo tu pierwszy, to jest oddany pijaństwu. Czyli
tak. Tak.
Coś więcej jeszcze.
To jest osoba, która nie ma w tym kierunku ciągot żadnych. Ma być trzeźwy. Trzeźwy. Dalej co mamy, słuchajcie, o tym człowieku? Nieskłonny do bicia, czyli człowiek niezadziorny, nieskłonny do rękoczynów, nie awanturnik. Bo może być ktoś awanturnik, wiecie, zaraz już on tutaj będzie atakował, a to jest człowiek nieskłonny do tego, niezadziorny, człowiek pokojowo nastawiony, nie awanturujący się.
Nieimpulsywny.
No ja to też tak rozumiałam, że...
Nieimpulsywny, tak.
Że skłonny do bicia, w sensie, że a ja ci dam niekarny człowieku i bacem, że jeszcze w takim stronie by też mogli jako...
Chodzi o to, że nie jest to człowiek zadziorny, nie jest to zawadiaka taki.
Awanturnik zawadiaka. Gwałtowny, dziki.
Tak, to nie jest taki człowiek.
Nie ma być taki.
A jedno, słuchajcie, często z drugim idzie w parze.
Tak, tak.
Prawda? Z życia, nie trzeba tutaj...
Nie trzeba nikogo wstawić.
Tak. Czyli co możemy na tym etapie powiedzieć? Że jako szafarz Boży, jaki to ma być człowiek?
Opanowany.
Stabilny.
Po pierwsze, skromny. Niezadufany w sobie. Człowiek skromny. Po drugie, człowiek spokojny. Tak. Którego nie jest jak gdyby sednem życia, że to ciągły awanturnik i człowiek ciągły, który ciągle wzbudza jakieś, wiecie, problemy. Człowiek trzeźwy. I nieskłonny do rękoczynu. Nie awanturnik. Tu mówimy o postawie, którą się ten człowiek charakteryzuje. Teraz poczytamy, co tu piszą. Słucham? Zaraz, Darek, przyjdziemy. Ja próbuję, wiesz, tak trochę etapami. Zaraz będziemy dalej mówić. Co jeszcze mamy tutaj? Właśnie ten niegoniący za brudnym zyskiem, tak? Czyli człowiek niechciwy brudnego zysku, czyli niechciwy pieniędzy za wszelką cenę. Wiecie, który chce pieniędzy, a sposoby są bez znaczenia. Człowiek, którego nie jest słabym punktem zachłanność. Pamiętajmy, że to jest charakterystyka w kontraście do fałszywych nauczycieli. Czyli jest to człowiek spokojny, opanowany, łagodny. I nie chodzi o flaki z olejem, jakieś takie, wiecie, że on się nie odzywa, bo za chwilę oni mają przeciwstawić się nauce. Ale jest to człowiek spokojny, nie histeryk, nie furiat jakiś, który gotów jest do rękoczynów zaraz z tymi ludźmi iść. Dlaczego? Dlatego, że on nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego. On będzie więcej kłopotów robił niż pożytku.
Ale też ma być stanowczy, przepraszam, muszę w tym wszystkim.
Ale tu na razie nie czytamy, że on ma nie być stanowczy, tylko ma spokojnie te sprawy załatwiać, tak?
W kontraście tak będzie to.
Tak. Także notujcie to wszystko, bo jak my przejdziemy do kontrastu, to ja się będę powoływał na to wtedy. Wtedy przy tym kontraście ja będę przypominał to, co tutaj mamy. czyli człowiek trzeźwy przede wszystkim, który panuje nad umysłem, bo Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że no, alkohol potrafi zburzyć jasność myślenia i wzburzyć krew. Jak to się mówi popularnie. Nawet ze spokojnego potrafi zrobić furiata. Dlatego to jest bardzo ważne, że ten człowiek ma nie być zdominowany przez żadne jakieś ciągoty. Ani do pieniędzy, ani do pijaństwa, ani do eksponowania siebie, czyli w tym momencie mamy do czynienia z konfliktem. No jeżeli ktoś jest na pierwszym miejscu i ktoś jest samowolny, no to jeśli ktoś mu się nie podporządkowuje, no to mamy aferę, mamy problem, mamy kłopoty. Więc to nie może być osoba, która sama w sobie będzie stwarzać kłopot. Sama w sobie będzie stwarzać kłopot. Swoją postawą, swoim zachowaniem i tym, że nie potrafi domu swojego zarządzać. Czy to na razie, słuchajcie, jest jasne? Dobra, idziemy dalej w takim razie i mamy werset 8. Jaki dalej ma być ten biskup? Nienaganny jeszcze. Gościnny. Człowiek gościnny. Dalej.
Lubiący obcych, życzliwy dla gości, gościnny.
Tak. Życzliwy dla gości. Miłujący dobro. No to chyba samo w sobie tłumaczy. Miłujący dobro. Dalej.
Roztropny.
Jak tam mamy tłumaczenie tego słowa, Rafał?
Sofron, trzeźwy, roztropny,
czyli trzeźwy,
mający zdrowy rozum, wstrzemięźliwy, opanowany,
czyli
rozsądny.
Trzeźwy w sensie rozsądku.
Tak, tak, tak.
Człowiek rozsądny, nie jakiś, wiecie, bujający w obłokach, który jakieś głupoty mówi i głupie decyzje podejmuje. Człowiek rozsądny, mający rozum, potrafiący dobrze podejść do różnych spraw. Rozsądny człowiek. Człowiek, który potrafi przewidzieć problemy, tak? Który potrafi ogarnąć to, zrozumieć, tak? Taki człowiek właśnie. Słucham?
Twardo stojący na ziemi.
Tak, wiesz, ale jak gdyby w bardzo takim wąskim kontekście. Chodzi człowiek rozsądny, bo wiesz, twardo stać na ziemi też może mieć różne wydźwięki i pozytywny, i niekoniecznie pozytywny. Natomiast...
Ja się zaśmiałem, że w kontekście zdążania do nieba twardo stojący. Nie.
Chodzi o człowieka rozsądnego, który po prostu ma trzeźwy umysł. Trzeźwy umysł, nie w sensie dosłownie nie upicia się, bo to ma ze sobą związek, ale człowiek trzeźwy umysł, który ma, taki racjonalny, rozsądny. Dalej mamy sprawiedliwy, czyli człowiek sprawiedliwy, niestronniczy, bo to jest duże zagrożenie. Sprawiedliwy człowiek. Dalej.
Przestrzegający praw, przestrzegający obyczajów, sprawiedliwy prawy.
Sprawiedliwy, tak. Prawy człowiek.
Święty.
Święty. Święty to jest słowo czyste, pochodzi od słowa oddzielony od tego, co złe, od brudu moralnego. Człowiek święty. I jeszcze dalej mamy? Powściągliwy. Człowiek opanowany. Zobacz, Rafał, jeszcze co tam oznacza te powściągliwy?
Władający sobą, wstrzemięźliwy, opanowany.
Generalnie reszta oznacza to samo. Czyli człowiek opanowany. I tu już byśmy powiedzieli, Darku, że człowiek, który panuje nad sobą, który umie nad sobą zapanować. Natomiast jeśli ktoś jest furiatem, tak, i taka jest jego jak gdyby postawa codzienna, że to jest człowiek wybuchowy, który lubi wypić, lubi pieniądze, który jest pewny siebie, to nawet jeżeli on będzie próbował być powściągliwy, to na krótką metę, on nie jest w stanie nad tym zapanować. Więc tu jest potrzeba coś więcej niż samokontroli.
To często ludzie mówią, ja panuję nad swoim piciem, albo ja panuję nad swoim gniewem, ale ty widzisz tego człowieka i widzisz, że on kompletnie nad tym nie panuje. On tylko tak mówi.
Jego pobożne życzenie.
Ale tak nie jest.
Kiedyś mój znajomy powiedział, że jest bardzo stanowczym człowiekiem, bo jak postanowi się napić, to nikt go nie powstrzyma. Taka stanowczość też jest. To jest, wiecie, to jest z jednej strony bardzo smutne to. Natomiast to pokazuje stanowczość, która funkcjonuje tam, gdzie grzech zbiera żniwo, tak? Natomiast ciężko jest być stanowczym o własnych siłach zgodnie z wolą Bożą. Tu jest potrzeba coś więcej niż, jak to mówię, powtarzałem, samokontroli. Tu jest potrzeba coś więcej. Dlatego zobaczmy sobie w tej chwili Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza, tak? Znowu dalej będziemy patrzeć. Pierwszy Tymoteusza 2-3. Wcześniejsze wersety zobaczmy sobie. Pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział 2-3.
Naganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nie skłonny do bicia, nie łakomy na brudny zysk, ale opanowany, nie kłótliwy, nie chciwy.
Czyli widzicie, że taka powinna być postawa tego człowieka, czyli jego cechy osobiste, to ma być to człowiek spokojny, opanowany, do którego podchodzisz, tak? Rozmawiasz z nim i nie musisz się bać, że jak coś powiesz nie tak, to nagle po prostu będziesz miał niekontrolowane wybuchy jakieś, rękoczyny itp. itd. Co? Mówiliście coś? Teraz otwórzmy sobie jeszcze jeden fragment. Dzieje apostolskie. Dwudziesty rozdział. 28, 29, 30 werset. Dzieje apostolskie 20, 28, 30.
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, których was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Czyli kto ustanawia biskupem?
Duch Święty.
Duch Święty. I to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli Duch Święty taką osobę wyznacza do służby, to również ją wyposaża. Wyposaża. Więc nie możemy tutaj mówić o czysto ludzkich parametrach, jakbyśmy to nazwali technicznie, ale mówimy tutaj o Bożym powołaniu i Bożym prowadzeniu. Dlatego, że każdy może powiedzieć, Duch Święty mnie powołał. Tak? Jak czytamy list do Tymoteusza, to zobaczcie jeszcze raz, wróćmy do tego Tymoteusza pierwszego. I tam mamy sytuację, w której mówi, wiarygodne to słowo, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Czyli byli tam tacy, którzy chcieli być biskupami, tak? Którzy twierdzili, że mają Boże powołanie. No i każdy sobie może powiedzieć, że ma Boże powołanie, prawda? Tylko pytanie, czy ty faktycznie masz to Boże powołanie. I to była pewna forma weryfikacji tych osób. Dlatego ostatecznie, albo może nie ostatecznie, na wejściu to Duch Święty ustanawia biskupami. To Duch Święty wyposaża do nauczania, daje mądrość do tłumaczenia pewnych rzeczy, cierpliwość daje, bo słuchajcie, to nie jest proste, tak? Czasami człowiek po trzech, czterech słowach już się irytuje, że ktoś nie rozumie. Sami rozmawiacie, wiecie jak to jest czasami. Natomiast tu jest potrzebna cierpliwość, jest potrzebne opanowanie, no wiele rzeczy, które czytamy i to tego Duch Święty wyposaża. Oczywiście człowiek musi być posłuszny Bogu, musi być posłuszny Duchowi Świętemu. Różnie to bywa, słuchajcie, ale tak mówi Słowo Boże. I my patrzymy, co mówi Słowo Boże. Dobrze, więc teraz zobaczmy sobie 9 werset, co on mówi dalej o starszych.
Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką.
Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką. I teraz, z jaką nauką? Zobaczmy sobie. Drugi list do Tymoteusza. Trzeci rozdział. Dziesiąty werset.
Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość. Prześladowanie, cierpienie.
No już. No i co tam mamy? Mamy naukę?
Tak.
Czyja to jest nauka? Apostolska. Więc zdrowa, wierna nauka to jest nauka apostolska. Dokładnie taka, jak ona jest. Więc ten, którego Tytus ma tam wyznaczyć, musi spełniać te kryteria. Musi trzymać się sam wiernego słowa, zgodnego z nauką. Z nauką apostolską.
Bo jak nie, problem.
Bo jak nie, to jest problem. I teraz, co jest bardzo ważne, on musi rozumieć tą naukę. On musi sam rozumieć tą naukę. Dlatego, co jest bardzo ważne, zobaczcie 1 Tymoteusza 3,6, co mówi. Dlaczego? Kto nie może to być?
Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie niebieskie.
No właśnie. Nie może to być nowicjusz, bo kiedy on miał tą naukę ogarnąć? Kiedy on miał ją zrozumieć? Więc nie może to być ktoś, kto się niedawno nawrócił, albo ktoś, kto sam Słowa Bożego nie rozumie. pamiętajmy również bardzo ważną rzecz, że łatwo jest, kiedy nauczyciel, tak jak mówi Słowo Boże, łatwo, kiedy pociąga uczniów za sobą, bo oni tyle samo rozumieją, co nic, więc łatwo wtedy im coś powiedzieć. Ale trudniej jest powiedzieć, kiedy ktoś rozumie Słowo Boże, tak, widzi, że ktoś naucza źle, wtedy trudniej jest tą osobę na swoją stronę przyciągnąć. Dlatego jest napisane, że niebezpieczeństwo polega na tym, że będą tacy, co będą chcieli uczniów za sobą pociągnąć. Nie za Chrystusem, a za sobą, czyli za swoją nauką. I oni wyjdą spośród tych, którzy dobrze myśleli. Paweł mówi, spośród was. A ci oni są z Pawłem. Paweł mówi, ja was nauczałem. I mówi, spośród was wyjdą nawet tacy. Za jakiś czas. Więc to jest też niebezpieczeństwo. Więc on ma się trzymać zdrowej nauki, zgodnej z nauką apostolską, aby co robić?
Aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.
Czyli są tacy, którzy się sprzeciwiają zdrowej nauce, a on ma znać zdrową naukę, trwać sam w niej, żeby móc strofować ich i tłumaczyć im, jak jest. Czyli Tymoteusz, który znał zdrową naukę, był umocowany w wierze, to był wypróbowany pomocnik Pawła, był w stanie to zweryfikować.
Tytus.
Był w stanie to zweryfikować. Musiał być ktoś, kto mógł to zweryfikować. Nie jest w stanie zweryfikować tego ktoś, kto sam nie rozumie Słowa Bożego, kto się niedawno nawrócił, kto nie rozumie jeszcze wielu rzeczy. Dlaczego? Łatwo go pociągnąć. Oczywiście Duch Święty jest w stanie takie osoby ostrzec, prowadzić. To nie jest tak. To nie tak, że Bóg nie jest w stanie wyposażyć na daną chwilę kogoś, kto się wczoraj nawrócił. Sam pamiętam sytuację, kiedy tylko się nawróciliśmy, słyszeliśmy jakieś dziwne nauki, to coś się w głowie robiło dziwnego. Nie wiedziałeś dlaczego? Nie grało ci. Nie rozumiałeś tego, tylko coś się działo w głowie, że nie pasowało ci to, ale nie wiedziałeś dlaczego. Dopiero z czasem człowiek zrozumiał, dlaczego mu to nie pasowało i że Bóg go chroni. Ale to nie o tym tutaj jest mowa. Tutaj chodzi o to, żeby to zrobić merytorycznie, konkretnie, jasno, klarownie, a nie, bo mam przeczucie. Bóg prowadzi również w taki sposób, ale nie można na tym bazować całe życie. Bóg prowadzi do momentu, kiedy ty nie zrozumiesz konkretnie jak trzeba, wtedy ci niepotrzebne przeczucie, bo ty masz słowo. Bo niektórzy poprzestają na przeczuciu i po 10 latach te przeczucia ich tyle razy w maliny wprowadzą, że hej, raz dobrze, raz źle. Dlaczego? Bo on bazuje nie na tym, co trzeba. Na początku owszem, ale nie potem. Człowiek ma wzrastać. I jeszcze chciałbym, żebyśmy sięgnęli w tym momencie do pierwszego Tymoteusza, czyli powiedzieliśmy sobie, że nie nowicjusz. I jeszcze 7 werset z pierwszego Tymoteusza musimy sobie dopowiedzieć, bo one się łączą ze sobą, te wymagania. To nie znaczy, że jak ich tu nie ma, to już one tutaj nie muszą być. One są ważne. Ogólnie. 7 werset.
Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.
No właśnie. Czyli jaki jeszcze musi być?
Dobrą opinię mieć musi.
Musi mieć dobrą opinię i nie chodzi tutaj o dobrą opinię, że pijacy oni mówią taki gość do flaszki, albo taki gość jak trzeba gdzieś pójść na rozróbę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ma dobrą opinię. Mogą o nim źle mówić. Fanatyk, sekciarz, ale nie mogą o nim powiedzieć, że jest furiatem, że człowiek nieopanowany, niemiły, gbur, złodziej, kłamca. Tego nie mogą o nim powiedzieć.
Mają mówić pomocny, gościnny.
Nie mogą o nim tego powiedzieć. Musi mieć dobre świadectwo.
A jeśli mówią, bo i o Panu Jezusie, kłamstwo przedstawiono, to nawet ci, którzy przedstawiali tych kłamców, to sami wiedzieli, że to jest kłamstwo.
Tak. To jest bardzo
fałszywe.
Tak, ale zobaczmy również przy tej okazji, chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pierwszego listu Piotra. Ech. Dowcip. Znajdę ten fragment. Drugi rozdział. Drugi rozdział od 12 do 15.
Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym, dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi.
Tu mamy o wszystkich, prawda? Co biskupach też. Mhm. Czyli popatrzcie, tu mamy o takiej postawie, że mają mieć taką postawę biskupi. Prawda? Ci, którzy mają być wzorem dla trzody, jak Piotr mówi. Oni mają być wzorem dla trzody. Nie jako panujący, ale jako wzór dla trzody. Ale to nie oznacza, że trzoda to mają być furiaci i robią co chcą. Nie, wszyscy mają być tacy. Ale oni mają być wzorem, czyli inni patrząc na nich mają się utwierdzać, że tak samo mają postępować. W tym sensie wzór, że on jest wzór, a ja to mogę inaczej, no bo on jest wyżej ode mnie. Nie, wśród wszyscy mają być tacy. Wszyscy mają tak żyć, tylko że oni mają być przykładem dla innych. Dlaczego? Bo na nich wszystkie oczy są zwrócone. Dlaczego? Zobaczcie, ci ludzie mają kiedy wielbić Boga? W dzień swego nawiedzenia. Kiedy Duch Święty ich dotyka. Kiedy oni się opamiętują, tak? Wtedy wielbią Boga, tak? Dlaczego? Bo wtedy dopiero będą gotowi przyznać, że ci byli dla nich dobrym przykładem. Wcześniej niekoniecznie muszą to przyznać. Oni będą to widzieć, ale niekoniecznie usłyszycie to z ich ust. Ale wierzący mają tacy być. Tym bardziej ci, którzy mają chronić trzodę. Muszą być dobrym, mieć dobre świadectwo na zewnątrz. W tym sensie, że nie mogą być posądzeni o żadne łamanie prawa, żadną niemoralność, żadne zachowanie nielicujące ze szlachetną, spokojną postawą. Zresztą studiowaliśmy list do Filipian, to tam jest napisane, żeby myśleć o tym, co dobre, co poczciwe, co sprawiedliwe, co chwalebne, co cnotą i czynić wszystko, czego się nauczyli od Pawła. Więc taka postawa ma charakteryzować biskupa, a nie tylko. Chciałbym, żebyście to zanotowali, że nie tylko biskupa. Biskup nie jest niedościgłym wzorem albo nie stoi wyżej w hierarchii posłuszeństwa Bogu niż inni. Bo często jest taka tendencja do takiego charakteryzowania, że biskup to ma być, wiecie, taki lepszy z najlepszych, taka... Specjalny taki, tak? Taki najlepszy z najlepszych, tak?
Święty prawie.
Lepszy od innych. I to jest błąd, dlatego że wtedy stawia się mu wymagania, których się nie stawia innym.
No bo swoje się obniża.
Tak, no nie wszyscy muszą być żonaci, ale Biblia mówi, że wszyscy mają być opanowani, stroniący od pijaństwa, stroniący od zachłanności na pieniądze. Wszyscy mają tacy być. Więc to jest bardzo ważne, że on nie ma podnosić standardu, on ma go trzymać. On ma trzymać standard, który jest wytyczony w Biblii. Inni też, ale on ma być przykładem dla innych, jak trzymać ten standard. Czyli nie może to być człowiek, który ciągle grzeszy, ciągle upada, ciągle ma jakieś problemy, ciągle wpada w grzech. To nie może być taka osoba, bo i tacy wierzący się zdarzają. Ale to nie może być człowiek, który ma ciągle problemy z grzechem i ciągle w jego życiu coś jest nie tak. A to tu coś nabroił, a to tu coś nabroił, a to tu się zadar, a to tu coś nie tak, wiecie, i bez przerwy z nim są problemy. To nie może być taka osoba. W domu rodzina robi co chce, to nie może być taka osoba. On nie trzyma chrześcijańskiego standardu. Jego trzeba napominać, a nie on ma napominać. Rozumiecie to, prawda?
Jasne.
ogarniamy. Także dobra. I teraz, co jest bardzo ważne jeszcze, zobaczmy 2.6. 2.7, przepraszam, 2.7.
We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę.
Czyli kim ma być? Wzorem. To, co mówię wam. Popatrzcie, Słowo Boże dokładnie to mówi. Ma być wzorem. Dobrych uczynków, ale popatrzcie na cały list do Tytusa. Czy te uczynki mają być również charakterystyczne dla pozostałych wierzących? Tak, no czytaliśmy drugi rozdział. Popatrzcie, tylko że on ma być wzorem. Dlaczego? No bo to, co ty mówiłeś. Ma mówić to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Ma mówić ludziom, jak mają żyć. Więc sam musi tak żyć. To jest dlatego on ma być wzorem. Bo dlaczego? Bo on mówi, jak mają żyć inni. On zna zdrową naukę. Więc nie może robić jednego, a mówić drugiego. Nie może żyć jednym życiem, tak? A nauczać, że żyć trzeba inaczej. To jest bardzo ważne, że ma być wzorem. Wzór do naśladowania. Dobrze, i teraz słuchajcie, co oni mają robić? Bo teraz tak, mamy jacy są, tak? Wiemy już, że mają chronić trzodę, ale teraz konkretnie, jak mają to robić? Teraz patrzymy na to, co mają robić. I co mają robić? 1.9. Trzymać się słowa i co? Napominać i przekonywać tych,
którzy się sprzeciwiają.
Więc nie może to być człowiek, który się boi odezwać. Skromny, owszem. Nie awanturnik, owszem. Ale człowiek, który potrafi powiedzieć, że to jest złe, że tak nie jest, że to i to jest prawdą, zrobić to stanowczo. Nie może się bać odezwać albo przestraszyć się adwersarza. No bo nie jesteś w stanie wtedy nic powiedzieć.
Sprzeciwiać się, nie zgadzać się, zaprzeczać, oponować.
Oponować przeciwko tym, którzy się sprzeciwiają. Czyli przeciwko czemu oni mają oponować? Przeciwko tym, którzy się sprzeciwiają jakiej nauce?
Zdrowej nauce.
Nieważne w jakim zakresie. Jeśli się sprzeciwiają, no to ma się sprzeciwić. No i koniec. Powiedzieć, tak nie jest. I stanąć w obronie. I jak ma się sprzeciwić? Tak powiedzieć, nie zgadzam się.
Stanowczo.
I co dalej? Przeczytajcie werset 9. Aby co mógł? Aby też mógł. Co robić? Czyli jak ma? Powiedzieć, nie zgadzam się, nie. Ma przez zdrową naukę napomnieć. Nie, nauka mówi to i to. Ja cię napominam, bo ty mówisz źle. Dałeś się zmanipulować fałszywym nauczycielom. Dałeś się zmanipulować ludziom, którzy nie trzymają się zdrowej nauki. Ja ci mówię, tak nie jest.
Wyjaśnić, przekonać.
Tak, przez zdrową naukę potrafić wyjaśnić. To też jest bardzo ważne, żeby umieć wyjaśnić, a nie powiedzieć, tam źle wymyślcie tak jak ja.
No tak.
A ktoś powie, ale dlaczego twoje lepsze? Wytłumacz mi to. I teraz pytanie, czy ktoś potrafi wytłumaczyć, w co wierzy? Bo problem polega na tym, kiedy nie potrafi. Kiedy twierdzi coś, tak jak Paweł mówi do Tymoteusza, otwórzcie pierwszy rozdział, pierwszego listu do Tymoteusza. Tutaj cały kontekst jest, ale 6-7 werset.
Chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego,
od szóstego, Paweł.
Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.
Wiemy, że prawo jest dobre.
Dobrze, dobrze. Teraz trzeba było jeszcze piąty. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej, od czego niektórzy odstąpili, zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcą być nauczycielami prawa, chcą mówić, jak należy, jak nie należy. Problem polega na tym, że sami nie wiedzą tak do końca, co twierdzą. Oni uważają, że rozumieją, natomiast nie rozumieją tego, co twierdzą. Więc to jest bardzo ważne, że nauczyciel musi rozumieć, co twierdzi. Nie może być tak, że przychodzisz do nauczyciela, pytasz go, wytłumacz mi w takim razie, to powiedziałeś, to wytłumacz mi jeszcze to, to i to. Ja tu znalazłem ten fragment, wytłumacz mi, jak to on się do tego ma, bo ja uważam, że tak, wytłumacz mi to. Jeśli ktoś nie potrafi wytłumaczyć tego, to znaczy, że on sam tego nie rozumie. To jak on może być nauczycielem i jak może stanąć w obronie wiary? Jeśli on sam nie rozumie, co twierdzi?
1 Piotra 3,15.
Przeczytaj.
Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią.
Tak, waszej nadziei, tak. Ale tu chodzi więcej troszeczkę niż tam nawet jest, bo tu chodzi o nauczanie. Tam jest wytłumaczenia się z tego, jak wierzę i rozumiem, na ile rozumiem. Natomiast tu mamy coś więcej, tu mamy nauczanie. Tu mamy troskę i ochronę trzody, słuchajcie. To jest coś więcej niż wytłumaczenie się z tego, jak ja rozumiem. Dlatego ja wiele razy to powtarzam. Jeśli my tutaj studiujemy Słowo Boże, to ja staram się poruszać te fragmenty, które są, powiedzmy sobie, wygodne i te, które mogły się wydawać niewygodne. Dlaczego? Bo jeśli to, co ja mówię, jest prawdą, to ja się nie boję żadnego fragmentu Pisma Świętego. A jeśli ja unikam pewnych fragmentów, to znaczy, że ja nie rozumiem i moja nauka jest nieuczciwa. Ja nie mogę przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają prawdzie, bo ja tego nie rozumiem. Ja nie mogę powiedzieć, że ja was nauczam, a wy mi powiecie, ale Darek, tu jest to, to, to i to, zobacz. To się nie trzyma. Jeżeli ja nie potrafię tego wytłumaczyć, to ja nie powinienem tej kwestii nauczać. Sam powinienem ją jeszcze raz sprawdzić. I po to jest, tak?
Każdy wierzący ma obowiązek umieć obronić.
Tak, Paweł, to prawda. Natomiast jak gdyby to jest... Nie każdy nauczycielem jest wierzący. Nie każdy wierzący jest postawiony do ochrony trzody. Do ochrony innych. Jeżeli jest spór z heretykiem, to nie każdy wierzący ma się tym zajmować w gromadzie, a ma się tym zająć właśnie biskup. Bo on jest do tego przez Pana wyznaczony. Problem polega na tym, że kiedy się rozmawia z heretykiem, to jego nauki nie odbijają się, tylko drążą umysł i nie dają czasami spokoju. I po czasie taka osoba może zacząć myśleć tymi kryteriami i przyjąć te nauki. Dlaczego? Bo on może nie być na to odporny. Nie każdy może dyskutować z heretykiem. Nie każdy może go nawet napominać.
Zasieją wątpliwość.
Dokładnie tak. Dlatego trzeba uważać. I kiedyś jeden mądry brat, Dave Hunt, powiedział właśnie coś też bardzo mądrego. Że ja pewne rzeczy robię, słuchajcie, bo wy mnie pytacie, dlaczego te książki, mówi, wszystkie czytam. Wy ich nie czytajcie. Ja, mówi, je mogę czytać, bo mnie Bóg, mówi, uodpornił na to. Ja czytam to, ja widzę te złe rzeczy, potem piszę książki, mówię wykłady, żeby ostrzec ludzi. Ja jestem na to uodporniony przez Boga. Ale, mówi, nie każdy jest taki, więc... Nie zalecam czytania heretyckich książek, mówi. I ma rację, ja się z nim zgadzam. Nie każdy jest na to gotów. Dlatego tu jest bardzo ważne, że ten nauczyciel, zobaczcie, sam trzyma się wiernego słowa, zgodnego z nauką i może przez zdrową naukę zapominać i napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. On potrafi to zrobić. I potrafi to zrobić słowem. Potrafi konkretnie, jasno, otwarcie powiedzieć, tak nie jest, ten werset mówi to i to, mylisz się, człowieku. Jesteś w błędzie. Odwróć się od tego. Bo za chwilę tacy się tutaj pojawiają, zobaczcie. Ludzie, którzy mówią inaczej. Zakres tego jest nieistotny. Więc ma zdrową nauką napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. I teraz jeśli ma to się odbywać zgodnie z wolą Bożą, to jaki będzie skutek tego? Zobaczcie, 11 werset.
Im trzeba zamknąć usta.
Zamknąć usta im trzeba. No to teraz w kontekście tego, zobaczcie, co to znaczy zamknąć usta? 13 werset, zobaczcie jeszcze.
Kać ich surowo, aby byli zdrowi w wierze.
Aby byli zdrowi w wierze. I teraz tak, ci nauczyciele, już wiemy z tekstu, ci nauczyciele mówią do siebie?
Nie.
Nie. Nie. Oni mówią do słuchaczy. Ci słuchacze słyszą to, co oni mówią?
Tak.
Dają posłuch?
Tak.
Jaki jest efekt?
Wywracają
się całe domy. Nie pojedyncze osoby. Całe rodziny zaczynają iść za tymi naukami. Co trzeba z tymi ludźmi zrobić, którzy się odwrócili od zdrowej nauki?
Napomnieć i przekonywać.
Ostrzec, napomnieć, przekonać. Źle rozumiesz. Dałeś się zwieść. I teraz, jeśli takie nauczanie jest, to co ono powoduje, jeśli ktoś je przyjmuje? Jeśli ktoś przyjmuje takie ostrzeżenie, co ono powoduje? Zobaczcie, 11 werset.
Co zamknięte usta już tamtych?
On tam już nie pójdzie nic mówić, bo nikt go nie będzie słuchał. Czyli on może mówić, ale już nie do nich. Tam już będzie miał zamknięte usta. Ale to nie wszystko. Zobaczcie pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. Trzeci werset.
Jak cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali.
Teraz tak, żebyś nakazał, żeby tak nie nauczali. Gdzie ty, pamiętacie, gdzie Tymoteusz mógł tak nakazać? Co miał na ulicę iść i zakazać?
Nie, na zgromadzenie.
Na zgromadzenie. Oni się pojawiali na zgromadzeniu i tak nauczali. I teraz Paweł mówi do Tymoteusza, ty zakaż im, żeby oni tam to mówili. Ale czy jest w stanie zakazać, żeby oni chodzili po domach? No nie jest w stanie jeden być wszędzie. Więc chodzi o to również, żeby im zamknąć usta, nie tylko zakazując im mówienia na zgromadzeniu, jeśli tacy się pojawiają, zabronić mówić fałszywe nauki. Po prostu innej możliwości nie ma. Bo to jest kwas, to jest zgorzel, to jest gangrena. Ale również napominając i strofując, wracamy do Tytusa. Tych, którzy się dali zwieść, zamykasz usta heretykom, bo on już tam przyjdzie, oni powiedzą, nie, dziękujemy ci. On już ma tam zamknięte usta, również w tym sensie. Czyli nie jesteś w stanie sprawić, żeby on w ogóle przestał mówić. Ale możesz napomnieć tych, którzy się dali zwieść. Jeśli oni ciebie usłuchają, to ten człowiek ma tam zamknięte usta. Czy macie pytania do tego, czy to wam gra? Wszystko pasuje wam? Zobaczmy sobie trzeci rozdział, dziewiąty. Trzynasty jeszcze. Trzeba karcić surowo i napominać słuchających fałszywego nauczania. Czyli to jest zadanie pasterza. No bo kogo on ma chronić? No tych, co chroni, tych ostrzega. To chyba normalne jest, tak? Rozumiemy, to jest logiczne, prawda? No, że on ma karcić, napominać słuchaczy fałszywego słowa, tak? Tych fałszywych nauczań, dających im postuch, żeby oni co? No, uzdrowieli w wierze, no. No, dali się oszukać zwyczajnie. Zgadza się? Dlatego zauważcie, Paweł mówi również do Tytusa, żeby on stanowczo to robił. Żeby go nie lekceważono, słuchajcie, bo to poważna sprawa. Że w wersecie 7 mamy nauczaj, w nauczaniu okazuj prawość i powagę. To nie mają być pogadanki, śmiechy, chichy, jak dzisiaj niektóre nauczania są, ale to ma być poważne, stanowcze, na miarę tego, z czym mamy do czynienia. A mamy do czynienia ze słowem zagrożeniem i mamy do czynienia z drugiej strony ze Słowem Bożym, które ma stanąć w obronie. Bo bardzo ciekawy jest fragment w liście Judy. Otwórzcie list Judy, bo myśmy nie wszyscy studiowali list Judy, ale to jest bardzo dobry list. I tu mamy trzeci werset. Umiłowani, podejmując usilne starania, aby napisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. I teraz w kontekście listu, ta walka, to nie chodzi o to, że teraz będę szedł i tam, nie wiem, niekoniecznie nawet toporem. Chodzi o to, że nie będę teraz spierał się ze wszystkimi o nauki i wszystkich nauczał jak jest. Nie. W kontekście listu chodzi o zachowanie samego siebie w wierze i najświętszej prawdzie. To jest ta walka. Walka się odbywa we mnie. W każdym z nas odbywa się walka, podjąć walkę o wiarę. Nie dać się zwieść fałszywym naukom. To wynika z kontekstu, bo ci ludzie tam byli, tylko że każdy, nie można nimi było nic zrobić. Nie można ich było wyrzucić. Nie dało się. Ale każdy mógł podjąć wiarę sam w swoim sercu. I tak samo jest tutaj, zobaczcie, że oni mają napominać, żeby każdy trwał w zdrowej nauce, żeby był zdrowy w wierze. Bo to jest walka. Zagrożeniem jest popadnięcie w zwiedzenie. W fałszywe nauki. 9 werset, 3 rozdziału, zobaczcie.
Unikaj zaś głupich dociekań, rozdowodów, sporów i kłótni o prawo, sądzą nieużyteczni i próżni.
No właśnie, czego ma unikać? Dobrze, przeczytajmy jeszcze z 8 wersetem, bo zobaczymy, z czym mamy do czynienia. 8, 9.
Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewnił, aby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o salowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo, sądzą nieużyteczni i próżni.
Czyli co jest celowali w dobrych uczynkach, a czego unikać? Czyli mamy z jednej strony dobre uczynki, a z drugiej?
Spory.
Czyli dyskusja z heretykiem i spory o słowa to dobry uczynek?
Nie.
Nie. A jeśli coś nie jest dobrym uczynkiem, to co, może być żadnym? Jeżeli jest uczynek, to może być albo dobry, albo zły. Nie ma trzeciej możliwości. Nie może być obojętny. Albo coś robisz dobrze, albo coś robisz źle. Więc jeżeli spór o słowa, to już musisz wiedzieć, że jest to zły uczynek. Nie wdawaj się w to, bo sam wpadasz w grzech. Czyli on co ma robić? Unikać głupich dociekań i rodowodów, sporów i kłótni o prawo, bo są nieużyteczne i próżne. Nie są dobrym uczynkiem. To są złe uczynki. Dziesiąty werset.
Trzeciego?
Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj.
Jeśli sprzeciwia się ktoś, bo jest przeciwnik, może to być osoba, która zwodzi, może to być osoba, która dała się zwieść i teraz sama zaczyna tak mówić. Jeśli, a oni mają co robić? 9, 10 werset 1 rozdziału. Napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają, tak? No ale jest problem. Ponieważ jeśli ktoś już jest ugruntowany w tym złej drodze, To co, masz ciągle z nim dyskutować i ciągle go przekonywać?
Nie.
Nie masz ciągle go przekonywać. Masz go napomnieć i zostawić. Nie wdawać się w dyskusję na temat prawdy i nieprawdy. Dlaczego? Bo będzie się to kończyć tym, że będziesz rozmawiał według jego linii. Według jego pomysłu na dyskusję. I będą to spory o słowa, kłótnie o prawo i inne rzeczy. To nie będzie dyskusja podług twojej linii, a podług jego linii. Dopóki możesz napominać, napominaj. Ale jeśli to ma się zamienić w dyskusję i przepychankę słowną, zostaw. Dlatego, że raz, drugi i nie wdawaj się już w te dyskusje. To nie ma sensu. Nie ma sensu toczyć dysput cały czas. I to dotyczy, zobaczcie, nie tak o wszystkich nawet, starszych. Nawet tych, którzy mają się troszczyć. Jeśli ktoś jest ugruntowany i nie chce, to nie ma sensu go ciągle napominać. I dyskutować z nim, bo tu jest bardzo ważne, że rozmawiać z nim na jego zasadach. Bo tu nie mamy do czynienia z rozmowy o Słowie Bożym. Tu mamy do czynienia o rzeczach niepotrzebnych. O sporach jakichś, o prawo, o rodowodach, o innych rzeczach. Czyli rozmowa jest na zasadach tego heretyka. I ty musisz jak gdyby wejść w jego tryby. Absolutnie nie, w żadnym wypadku. Ani starszy tego ma nie robić, nikt. Jeśli się sprzeciwiają po dwóch napomnieniach i nie chcą odwrócić się, należy ich unikać, w sensie unikać dyskusji z nimi. Dyskusji, które nic nie wnoszą. Czy to jest jasne? Jeszcze jedna kwestia. Pierwszy Tymoteusza 3:5. Jeszcze raz wróćmy. Co to w ogóle wszystko jest, co my teraz robimy? Ta postawa, którą analizujemy. Jego postawa osobista, jego postawa w rodzinie i jego czyny w kościele. Charakterystyka. Tak, ale co, jak to streścić jednym zdaniem? Moim zdaniem 1 Tymoteusza 3:5 to ładnie wyjaśnia. Troska o Kościół Boży. To, co robi starszy, to, jak się zachowuje, to, do czego został wyposażony, to jest troska o Kościół Boży. Najkrócej można tak to stwierdzić. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy przy okazji listu do Koryntian, troska o Kościół to nie tylko troska o tego jednego, który tam buntownik taki, wiecie, kozioł taki, uparty, jeden. I teraz wszystko dla niego, a nie... Nie można zapominać o wszystkich pozostałych, bo to jest też trzoda. Więc nie wszyscy się podporządkowują pod tego kozła, żeby jemu miłość okazywać, tak? Ale jeśli ten kozioł szkodzi wszystkim, to z miłości do pozostałych tego kozła ma tu nie być. Jeśli się nie opamięta. A jeśli go tu nie będzie, to po to, żeby się zawstydził i się opamiętał. Rozumiecie, o co chodzi? Myśmy to wystudiowali w innych miejscach, ale to trzeba pamiętać, że troska o Kościół to nie troska, tak jak dzisiaj się mówi, trzeba być dla niego tolerancyjnym, słuchajcie, on się naprawi. Dobrze, ale ile kwachu jest, ile ludzi jest zgorszonych? Czemu ty o nich nie myślisz?
Jeszcze odejdzie, wiesz.
Czemu ty nie myślisz o tych ludziach, którzy cierpią, którzy są zbulwersowani, których wiara jest podważana, bo on siedzi, głupoty gada. Jego zachowanie jest, nic nie, z nim nie robione jest. To jest troska? Nie. To nie jest troska. To jest mienie w nosie pozostałych ludzi ze względu na tą jedną osobę. A dzisiaj często takie nauczania są, jak gdyby zapominając o pozostałych wierzących. Więc troska o Kościół polega na tym, żeby było zdrowe nauczanie, zdrowa postawa, której przykładem ma być ten, który tego pilnuje.
Czyli można też w ramce zapisać, że to powinna być jego główna motywacja.
Tak, no bo do tego został wyposażony i powołany przez Ducha Świętego. I Kościół jest w stanie to ocenić, czy ta osoba robi to właściwie. Jest w stanie. Dlaczego? Bo ma Ducha Świętego każdy. Wnioski, bo będziemy kończyć już. Wnioski. Czym są zagrożeni wierzący? I namawianiem do czego? Do jakiego życia? Niepobożnego życia. W pośredni lub bezpośredni sposób. Co Bóg postanowił w kwestii ochrony, obrony wierzących przed fałszywym nauczaniem, przed fałszywymi nauczycielami?
Nauczycieli starszych.
Kim mają być?
Szafarzami Bożymi.
Tak. Jak ma wyglądać ich wiara?
Stali w wierze,
ugruntowani w wierze, tak?
Rozumiejący zdrową naukę i potrafiący nauczyć tego.
Ja bym powiedział jeszcze dojrzali w wierze. Nie może to być świeżo nawrócony. Czyli w obronie wiary i zdrowia duchowego wierzących mają stanąć najbardziej dojrzali w wierze bracia, będący wzorem cnót chrześcijańskich. O tak to nazwałem. Wzorem cnót chrześcijańskich. I rozumiemy, o co chodzi. Nie, że zawyżają poziom, tak?
Utrzymują standard.
Oni utrzymują najwyższy standard, tak jak mówi Słowo Boże. Oczywiście im się też zdarzają grzechy, bo to też mówi list do Tymoteusza, że można go napominać, tak? Zwracać mu uwagę, ale to musi być w odpowiedniej formie, muszą być świadkowie, tak? To musi być udowodnione. Nikt nie jest doskonały, ale standard tego człowieka ma być taki, a nie, że on co drugi dzień jest napominany.
Utrzymują chrześcijański standard, nie najwyższy standard, tylko standard, po prostu.
Będący wzorem cnót chrześcijańskich. Wzór cnót chrześcijańskich. Ma ich cechować konkretnie. Nienaganne życie jakie?
Rodzinne.
Co dalej?
Opinia.
Skromność. Co dalej?
Opanowanie.
Opanowanie.
Stanowcze.
Trzeźwość. Umiar. Moralność.
Roztropność.
Ale jeszcze co? Tak. I co jeszcze?
Wobec każdego człowieka właściwie zachowanie.
Znajomość zdrowej nauki. I odwaga i stanowczość w jej głoszeniu. Mówimy o człowieku opanowanym, ale nie mówimy tak, jak mówię o sobie, która boi się odezwać i jedno huchnięcie heretyka i on już kuli uszy. Nie. Ten człowiek nie ma go walić pięścią w nos, ale ma stanowczo, spokojnie się temu przeciwstawić. Czyli to nie ma być człowiek, którego można zastraszyć. Czyli musimy zrozumieć, że to jest osoba opanowana, ale nie przerażona. Rozumiecie? Żeby nie mylić tych rzeczy. Że on taki bojaźliwy, że boi się odezwać i opanowany taki, że możesz na głowę, nie wiem, wskoczyć i on nic nie zrobi. I możesz mu gadać, co chce. No nie o takim czymś mówimy. To jest bardzo ważne. Więc... ma go cechować nienaganne życie rodzinne, moralne, osobiste, Znajomość zdrowej nauki, odwaga i stanowczość w jej głoszeniu. To jest człowiek opanowany, ale stanowczy. Mający odwagę. Nie furiat, ale osoba, która ma odwagę. Dlaczego Tytus ma się zająć ustanowieniem starszych?
Ponieważ właśnie tak jest.
Ma kompetencje tutaj.
Ma do tego kompetencje, a sytuacja na Krecie jest bardzo trudna ze względu na...
Wymaga szybkiego działania.
Tak, i poza tym wymaga wybrania odpowiednich ludzi, a najwyraźniej Tytus był osobą, która była w stanie tego to skontrolować i to pilnować. Dlatego, że jest trudna sytuacja na Krecie duchowa. Są fałszywi nauczyciele, którzy szkodzą wierzącym i potrzeba kogoś konkretnego, odpowiedzialnego, który będzie w stanie tych ludzi wyznaczyć, żeby nikt się temu nie sprzeciwiał. Żeby nie było tak, że jeden chce, drugi nie chce. A jednak Tymoteusz miał upoważnienie Pawła. Paweł był apostołem Baranka.
O Tytusie mówimy.
Tak, Tytusie, przepraszam, cały czas się tego, ale dobrze, że mnie poprawiacie. Starszych życie nienaganne jest przeciwwagą do czego? Do życia fałszywych nauczycieli. A ich nauka jest przeciwna nauce, to mamy werset 9, 10, przeciwstawieniem się fałszywemu nauczaniu. Czyli mamy kontrast. Z jednej strony mamy zdrową naukę i nienaganne życie, z drugiej strony mamy fałszywą naukę i naganne życie. Naganną postawę. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, zobaczymy sobie, czy można głosić zdrową fałszywą naukę i być wzorem cnót moralnych. Czy to idzie w parze? Czy można tak? Się zastanowimy. Przy omawianiu fałszywych nauczycieli. Pytania na zastosowanie. Czy trwasz w zdrowej nauce i skąd to wiesz? Bo czytaliśmy, że to co starsi, to nie tylko ich obowiązuje. Czy nauczasz, bądź jesteś nauczany zdrowej nauki? Czy sam się nauczasz? Bo niektórzy mówią, że im nikt, ale nauczyciel jest niepotrzebny. Mieliśmy takie osoby, znamy nawet. Że nie ma teraz nauczycieli żadnych, teraz każdy ma objawienie Ducha Świętego i każdy może coś powiedzieć tutaj. Wszyscy nauczamy się. Że nie ma nauczycieli. Takie osoby znam. No, to nie jest potrzebne zupełnie. Słowo Boże mówi, że jednak tak nie jest, bo Bóg jednych ustanowił apostołami, innych nauczycielami, pasterzami, żeby cały Kościół, wszyscy wierzący wzrastali. Nie byli miotani lada wiatrem. Czy nauczasz, bądź jesteś nauczany zdrowej nauki? Czy masz odwagę przeciwstawić się, kiedy widzisz, że coś jest niezgodne ze Słowem Bożym, wobec osób, które wywierają na ciebie presję? Czy jesteś, masz odwagę i siłę się temu przeciwstawić? Bo to dotyczy zarówno pasterzy, biskupów, ale oni też nie chodzą za każdym krok w krok. Prawda? Robią co mogą, żeby przekazać zdrową naukę, ale każdy musi również w tej zdrowej nauce trwać. I teraz, czy ma odwagę się przeciwstawić? Czy słucha tego wszystkiego, mimo że mu tam w uszach aż dźwięczy, on tego wszystkiego słucha i mówi, nic się nie stało, wszystko dobrze. Czy jesteś w stanie? Dobrze, na dziś słuchajcie, kończymy. jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie tego, albo wam się coś nasunęło w tym tygodniu, pojawiły się jakieś niejasności albo w tym, co ja mówiłem, to za tydzień oczywiście wracamy do tego, za każdym razem to mówię. A jeśli nie, jeśli wszystko jest jasne i jeszcze się utwierdzicie w tym, to przechodzimy do drugiej rubryczki, czyli do fałszywych nauczycieli. I wtedy te wszystkie fragmenty, o które was prosiłem, żebyście przygotowali, omówimy. Także to jest cały czas aktualne, co powiedziałem tydzień temu. Teraz pomodlimy się.